Telegram z krańca świata.
Dzień dobry panie Piotrze.
Dzień dobry.
Dzisiaj będziemy rozmawiać o casus belli. No naprawdę robi się groźnie.
Casus belli, czyli pretekst do wojny, czyli powód wojny, czyli wymówka do wojny.
Mam wrażenie, panie Piotrze, że on jest coraz częściej stosowany. Już pomijam fakt, że oficjalnie wojen się teraz ostatnich dziesięcioleciach w ogóle nie wypowiada. Po prostu toczy się jakieś operacje wojskowe, nadzwyczajne i to właściwie obejmuje wszystkie państwa świata.
Tak jest, no to jest znak naszych czasów, ale to nie jest znak czasów w tym sensie, że to zostało odkryte dopiero teraz, no to po prostu wszystkie inne wojny zostały jak gdyby uznane za B i toczymy tylko te wojny, których oficjalnie nie ma. Wygląda to tak, dlatego, żeby to powiązać z naszym poprzednim odcinkiem, czyli Pax Americana, że uznano przy zakładaniu Organizacji Narodów Zjednoczonych, ONZ, że wojny przestają być sposobem realizowania swoich interesów przez mocarstwa i generalnie polityka mocarstwowa, polityka imperialna odeszła do lamusa. A doszła do lamusa, a raczej do zawieszenia, dlatego i tylko dlatego, że Amerykanie wypracowali i wdrożyli system światowy, w którym polityka imperialna, czyli zdobywanie zasobów siłą, przestała być potrzebne, dlatego że wszystkie państwa, które uczestniczyły w globalnej wymianie towarowej, stały się, czy też otrzymały dostęp do wszelkich zasobów, wszelkich surowców, jakie mogły tylko potrzebować, na zasadzie wolnego rynku kupowania od innych. Takim buforem bezpieczeństwa tego systemu, w maksymalnym skrócie oczywiście, było to, że w chwili, w której państwo nie było w stanie tego zakupić, czyli nie mogło sobie pozwolić na utrzymanie wszelkich dostaw, tak zwanych inputs, zaraz wyjaśnimy, bo to bardzo ważne. Chyba mówiliśmy w zeszłym tygodniu. Jeżeli państwo nie mogło sobie na to pozwolić, to po prostu pożyczało z jakiejś organizacji międzynarodowej, zapożyczało się. W związku z tym było tak, że nawet ma dwie jak gdyby konsekwencje, dobrą i złą. Dobra jest taka, że nawet jak ktoś, jakieś państwo było źle zarządzane, to mogło sobie pozwolić na to, żeby jak gdyby zaleczyć, zaplastrować te złe zarządzanie, tym, żeby po prostu poświęciło część swojej suwerenności na rzecz jakiejś organizacji międzynarodowych, czy to Banku Światowego, czy jakichś innych. Tu by zwolennik hipotez spiskowych powiedział CIA na przykład. Tak, rzeczywiście. Amerykanie przejmowali bardzo wielu przykładach w przypadkach część suwerenności, tak zwaną sprawczość w wybranych sektorach jakiejś gospodarki czy jakiegoś systemu państwowego w zamian za tą poduszkę bezpieczeństwa. Ale to jest plus. Płynnie przeszedłem do minusa. Minusem właśnie jest to, że w związku z istnieniem tego bufora bezpieczeństwa w systemie światowym w postaci możliwości pożyczek z organizacji międzynarodowych, system polityczny, a w rezultacie także system wyborczy, przestał być optymalizowany. To znaczy pojawiły się w nim zjawiska, procesy, jakieś ideologie, które nie mają racji życia w normalnym świecie, w normalnym w tym sensie, że jeżeli ktoś źle zarządza swoim państwem, to po prostu bankrutuje i reżim zostaje zakończony definitywnie i ktokolwiek obejmie pałeczkę po tym reżimie starym, zepsutym, który nie potrafił dobrze zarządzać jakimś państwem, no to na pewno nie powtórzy tego głupiego pomysłu. W związku z tym, że żyjemy właśnie w takiej cieplarni ekonomiczno-gospodarczej, no to namnożyło się bardzo głupich pomysłów, chciałem powiedzieć, ale nie lubię inwektyw, nie lubię szermować inwektywami. Znaczy inaczej, lubię szermować inwektywami, tak jak wielu z nas jesteśmy ludźmi, taka jest nasza natura, że urażamy, rozśmieszamy, ośmieszamy innych. Natomiast lepiej jest jednak używać argumentów merytorycznych, pokazać na przykładach. Więc przykładem jest chociażby ten system społeczny, o którym się mówi zawsze, że tym razem się na pewno uda, albo ten wcześniejszy to nie był prawdziwy socjalizm. To tak żart oczywiście zastosowałem. Natomiast przykładem konkretnym jest pierwszy Wenezuela, która z niezwykle bogatego państwa petropaństwa tak zwanego, czyli państwa, które produkuje ropę naftową, spadło do rangi państwa upadłego. Mieliśmy kilka lat temu, nie pamiętam w którym dokładnie roku, w upadek tej Wenezueli, kiedy inflacja poszła po prostu w kosmos. Państwo, ponieważ żyło właśnie z ropy, mogło sobie pozwolić na bardzo ekstrawagancką politykę, że tak powiem, państwa opiekuńczego i kupowania wszystko, zasypywania wszystkich problemów pieniędzmi, zamiast budowania mentalności ludzi do pracowitości, do rozsądnego inwestowania, do myślenia, które nie doprowadziłoby do tego upadku. No to oczywiście jest bardzo wielopłaszczyznowa problematyka, natomiast innym takim problemem są, że tak powiem, obdarzone na przykład Chiny. Chiny, proszę zobaczyć, w pewnym momencie, kilka lat temu, a do dzisiaj to trwa, mają tak zwany kryzys nadprodukcji, to znaczy nadpodaży, albo nadmiernej produktywności, to będzie najlepsze. I teraz proszę zobaczyć, jaki jest system motywujący ludzi, Chińczyków, pracowitych Chińczyków. Znaczy Chińczycy oczywiście też są ludźmi, to by wynikało z tego, co powiedziałem, że nie są. Są oczywiście. Więc Chińczycy są niezwykle pracowici. Cały ich system społeczny, także nie tyle obciążony, ale wzbogacony o mentalność konfucjańską, sprawia, że wszyscy zamiast oszczędzać, to przepraszam, właśnie odwrotnie, zamiast wydawać pieniądze tak jak my rozrzutnie, to oni oszczędzają, wszystko odkładają na starość, dlatego że tam nie ma systemu emerytalnego i edukują swoje dzieci, które to dzieci spłodzą wnuków, a to te wnukowie właśnie, kiedy ci dziadkowie zniedołożnie, to będą się pracować ciężko po to, żeby ich utrzymać na jakimś poziomie przyzwoitego życia. I takim skarbonką, czy też rezerwuarem, czy też taką elektrownią szczytowo-pompową, jak gdyby. Rezerwuarem, chyba to będzie najlepsze słowo. Wypracowanego nadmiarowego kapitału był rynek budowlany. Ludzie kupowali, Chińczycy budowali, przepraszam, budowali oczywiście też, natomiast kupowali nieruchomości, mieszkania w wielkich, tych wysokich apartamentowcach po 20 piętach, które widzimy w telewizji, że to właśnie boom budowlany w Chinach, to od lat to widzimy. One nie były nawet wykańczane, dlatego że gdyby zostały wykończone, to by straciły jako dobro, którym można handlować. To znaczy ktoś się kupuje na kredyt to mieszkanie, spłaca je, powiedzmy, że spłacił do 100% i teraz może nawet nie musiał do 100% spłacać, tylko mógł obracać nim na rynku, bo te mieszkania cały czas drożały ze względu na to, że ludzie mieli ten kapitał, który trzeba było coś złożyć. No i to jest taki system, jak gdyby nie tyle sprytnie skonstruowany, ale dopięty w taki sposób, że ta nadprodukcja nie musiała być likwidowana poprzez na przykład manipulację nad mentalnością ludzi, czyli oduczenie ich tak produktywnej pracy i odkładania tego kapitału, tylko po prostu zwiększano jak gdyby głębokość tej takiej skarbonki, tego rezerwuaru po to, żeby ten kapitał mógł być odkładany. No i teraz jak ten kryzys zaczął się w Chinach, on jak to powiedzieć dobrze, ujawnił to, że to był taki rodzaj bańki, czy też jak to nazwać dobrze, no bańki nieruchomości. Polegało to na tym, że po prostu nieruchomości były tym, w czym ludzie przechowywali swoje oszczędności. No i to się skończyło.
Dzisiaj jest casus belli, a pan opowiada o bańce na rynku nieruchomości w Chinach. Znając pana, to wiem, że to się łączy, tylko niech pan to teraz połączy.
Więc powtórzmy, czym jest casus belli, bo żebyśmy mieli pewność, że wszyscy wiedzą, o czym mówimy. Casus belli to jest pretekst do wojny, czyli jakiś powód, który zostanie zaakceptowany przez własnych żołnierzy, czy własne społeczeństwo, ale też przez opinię międzynarodową, jako coś, co usprawiedliwia podjęcie działań zbrojnych. Teraz już zaraz powiem, jak łączy się to wszystko z Chinami, z Wenezuelą i innymi rzeczami. Więc teraz po II wojnie światowej, w naszym światowym systemie gospodarczym, politycznym, międzynarodowym, nie ma wojen. Dlaczego? Dlatego, że wojny zostały uznane za środowisko, przepraszam, za instrument, którym nie rozwiązuje się sporów. Spory rozwiązuje się na forum ONZ, są jakieś międzynarodowe instytucje typu jakiś sąd arbitrażowy, który między państwami rozwiązuje spory. Na przykład niedawno był spór między Filipinami a Chinami na temat oczywiście tych wysp na Morzu Południowochińskim, które Chińczycy usypują, powiększając niejako swoje terytorium, czy też obszary, na których mają tak zwaną wyłączność eksploatacji ekonomicznej zasobów, które się znajdują pod dnem morskim, ale też zasobów rybnych, dlatego że tam rybacy, kultury rybackie ze sobą konkurują, ze wszystkich państw, które tam otaczają te morze. I te zasoby z całą pewnością mają bardzo duży potencjał zostania casus belli, czyli walka o te zasoby, mówiąc precyzyjnie. I teraz dlaczego jest w przypadku tym przepraszam, właśnie Morza Południowochińskiego jest to tak istotne? Dlatego, że casus belli jest wdrażany do życia, czyli użytkowany w chwili, w której państwo, czy też decydenci jakiegoś państwa, jakiś reżim polityczny, który zarządza państwem, nie ma innego wyjścia. Kiedy ten reżim stwierdza, że wszystkie inne metody negocjacji, czy też jakiegoś rozdzielenia tych zasobów, po które toczy się współzawodnictwo, tak jak ma to miejsce na Morzu Południowochińskim, te państwo nagle stwierdza, że wykorzysta jakiś pretekst, czy jakąś pomyłkę, nie do końca popularny ruch zrealizowany przez swojego konkurenta, czy też współzawodnika, no i wtedy zaczyna się wojna. I teraz dokładnie w tym rejonie, na Morzu Południowochińskim, casus belli pojawił się w czasie konfliktu wietnamskiego, czyli wojny wietnamsko-amerykańskiej, bo Wietnamczycy nazywają to wojną amerykańską, Amerykanie wojną wietnamską, także jakby ktoś nie wiedział.
Więc to jest słynny incydent w Zatoce Tonkińskiej. Polegał on na tym, taki podwójny incydent. Pierwszy to było ostrzelanie jednego amerykańskiego niszczyciela przez jakieś fregaty wietnamskie, które było zainicjowane przez stronę amerykańską, a to zostało ukryte w raporcie CIA, czy tam wojskowych, przepraszam, na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Natomiast drugi incydent następnego dnia był całkowicie fikcyjny, wyssany z palca przez czynniki wojskowe amerykańskie, które błędnie wprowadziły celowo w błąd prezydenta Stanów Zjednoczonych. I w rezultacie prezydent, to jest oczywiście wielowymiarowa sprawa, nie chcę tego rozciągać w czasie, natomiast prezydent podjął decyzję o zwiększeniu zaangażowania wojskowego Stanów Zjednoczonych w Wietnamie. Tak rozpoczęła się wojna amerykańsko-wietnamska. Więc tak wygląda casus belli na tym miejscu. I teraz, co może się zdarzyć w rozgrywkach między Chinami a Stanami Zjednoczonymi, co mogłoby sprawić, że wybuchnie wojna? Otóż obie strony, którakolwiek ze stron, stwierdziwszy, że istnieje dobry moment na to, żeby drugą zaatakować, na przykład jakieś bardzo poważne załamanie na rynku nieruchomości chińskich, może sprawić, że Chińczycy będą zajęci problemami wewnętrznymi i to będzie moment, który może być wzięty pod uwagę jako idealny do tego, żeby Chińczyków gdyby dobić, to znaczy rzucić im na głowy także problem zewnętrzny. Więc tak wygląda casus belli w czasie tego pojedynku o supremację, o miano tego globalnego hegemona między Chinami a Stanami Zjednoczonymi.
Wielokrotnie w najnowszej historii tym powodem były próby zdetronizowania dolara. Amerykanie bardzo pilnują tego, żeby dolar był walutą światową. To jest w ich oczywiście interesie, oni trochę z tego żyją. Natomiast jakby pan zechciał o tych mechanizmach troszeczkę powiedzieć, bo widać w tym wypadku, że czasami Amerykanie wręcz szukają powodu do wojny, żeby załatwić zupełnie inne sprawy.
Takim powodem jest coś, co miało miejsce w czasie tej pierwszej wojny w Iraku, czyli w roku 1990, kiedy Amerykanie wyzwalali Kuwait. Otóż nagle na arenie przestrzeni publicznej międzynarodowej pojawiła się taka Greta Thunberg, taka poprzedniczka tej Grety. Otóż zapłakana, emocjonalna dziewczyna, która zaczęła opowiadać o tym, jak iraccy żołnierze wyrzucali dzieci z inkubatorów, wcześniaki po prostu, były wyrzucane, opowiadała ta dziewczyna zapłakana przed jakimiś tam komisjami. No i oczywiście to było pretekstem, bo musimy tych złych Irakijczyków wypędzić jak najszybciej, bo to zbrodniarze wojenni, proszę zobaczyć, co robią. A nagle się okazało, że ta dziewczyna, gdzieś mam zapisane specjalnie na dzisiaj nazwę i imię, ale nie znajdę teraz w tej chwili. Więc okazało się, że ta dziewczyna była córką ambasadora kuwejckiego i w dodatku wszystko to, cały występ został spreparowany przez agencję PR, Public Relations. W związku z tym cały pretekst do tego, żeby, znaczy nie, to był nie tyle pretekst, ale właśnie nie instrument, tylko mechanizm sprawiający, że mieliśmy wolę, podjęliśmy decyzję i mieliśmy wolę do tego, żeby rozpocząć tą wojnę. W drugiej wojnie w Iraku w 2003 roku mieliśmy coś bardzo podobnego, czyli broń masowej zagłady, którą miał posiadać Saddam Hussein, czyli reżim iracki. I teraz nie mam niestety tego źródła, natomiast potraktujmy to jako anegdotę. Kiedy okazało się, że Amerykanie nie mogli znaleźć tej broni, no bo jej nie było, jak się potem okazało, to jeden dowcip jest taki już, zanim przejdę do anegdoty, że na arenie międzynarodowej, przepraszam, w dyskusji na forum ONZ, ktoś pyta, skąd wiecie, Amerykanów ktoś pyta, skąd wiecie, że mają broń chemiczną? Amerykanie powiedzieli, mamy faktury. To jest ten dowcip. Natomiast anegdota jest taka, niepotwierdzona, gdyby ktoś znalazł ze słuchaczy naszych, znalazł źródło tego, to byłbym niezwykle wdzięczny. Otóż podobno w chwili, w której okazało się, że Amerykanie jakoś nie mogli znaleźć tej broni, to ponoć Władimir Putin miał powiedzieć, ja bym znalazł. I to było tak cudownie dwuznaczne. Natomiast no niestety nie mogę tego potwierdzić. No to trzeba uznać, że to jest jakiś plotka, apokryf.
No panie Piotrze, ale właśnie, no bo tak odchodząc troszeczkę od tematu głównego dzisiejszej audycji, to ja się troszeczkę dziwię Amerykanom, a może nie powinienem się dziwić. Dlaczego oni tej broni właśnie nie znaleźli? No by ją, cholera, sami wyprodukowali, żeby nie robić...
No więc właśnie tak, no Putin by zrobił to tak, właśnie jak pan powiedział.
Tak, no nie, żeby nie robić z siebie idiotów, a tak to pokazali światu najpierw, że mają, czyli Irakijczycy mają broń masowej zagłady, po czym jej nie znaleźli, czyli okazało się, że cały powód do wojny był w ogóle wyssany z palca. No trochę takie lenistwo chyba przemawia przez Amerykanów. No mogli już skończyć przedstawienie.
No trudno mi odpowiedzieć, no jaki mają modus operandi. Nie wszystko ludziom wychodzi, nawet jak są inteligentni i mają możliwości, i mają czas, to nie zawsze wszystko ludziom wychodzi, więc...
Albo, panie Piotrze, jest to pokazanie całemu światu i co nam zrobicie? No pomyliliśmy się i co z tego? Dalej, wracając do takich pretekstów wojennych, takim pretekstem, jeśli śledzimy mapę świata, no okazała się sprawa Libii. Tam też Muammar Kaddafi najpierw wysadzał samoloty nad Lockerbie, później zostało mu w przestrzeni medialnej wybaczone, już był takim niby cywilizowanym władcą, i zaczął mówić o złotej walucie, czyli walucie, która będzie miała pokrycie w złocie i w ogóle cała ropa naftowa, te rzeczy, no jak to Stany usłyszały oraz sojusznicy Stanów Zjednoczonych. Skończyła się dobra prasa dla Muammara Kaddafiego, no i źle skończył, no po prostu źle.
No na tym polegają wojny, że ktoś przekracza swoje jak gdyby pole manewru, przekracza tak zwaną czerwoną linię, czy też białą linię, jakkolwiek to nazywa, czy linię po prostu. Po angielsku jest takie sformułowanie cross the line, czyli przeszedłeś za daleko, przegiąłeś na tej zasadzie. Więc Kaddafi rzeczywiście myślał, że Zachód nie powstrzyma go. Natomiast w interesie Zachodu, ale także w interesie Izraela jest to, żeby nie powstało żadne silne państwo arabskie, ani nie powstała polityczna koalicja, jakaś unia państw arabskich, dlatego że byłoby śmiertelnie niebezpieczna dla Izraela. I w Izraelu wykoncypowano teorię tak zwanych wojen limitroficznych, czyli wojen na granicy. Limitrof to jest pogranicza, tak w ogólnym tłumaczeniu. I Izraelczycy wymyślili, że jeżeli zdestabilizować wszystkie kraje, które mogłyby zjednoczone zagrozić Izraelowi egzystencjalnie, Izrael wykoncypował to i proszę zobaczyć, co się stało w 2011 roku, ta arabska wiosna, ale wszystkie po kolei kraje nagle stawały się państwami niefunkcjonalnymi, upadłymi, czy też dysfunkcjonalnymi, tym bardziej precyzyjne, i Izrael był bezpieczny. Istnieje teoria, i słyszałem ją ze źródeł, powiedzmy, nie do końca, że tak powiem, mainstreamowych i wiarygodnych. Natomiast istnieje teoria, która nosi znamiona bardzo dużego prawdopodobieństwa. Mianowicie taka, że Izrael stworzył mechanizm eksportu, motywowania ludzi mieszkających w Syrii i Iraku poprzez zamienienie tych miejsc w strefy wojenne. Stworzył się mechanizm, w którym ludzie uciekali do lepszego życia w innych krajach, z tych krajów zniszczonych wojną. I uciekali, kto uciekał? Młodzi mężczyźni, bo proszę zobaczyć kryzys 2015 roku, to kto przyjeżdżał do Angeli Merkel, bo zaprosiła wszystkich, żeby mieszkali w jej domu, i bo jest odpowiedzialną osobą w jej domu i w najbliższych okolicach. Ale kto przyjeżdżał? Młodzi, zaradni mężczyźni, którzy mieli energię i aspiracje do tego, i zdolności mentalne do tego, żeby gdzieś szukać miejsca na świecie jakiegoś swojego własnego i pracować, po prostu wyjechać z kraju, w którym nie ma perspektyw dla dzieci, dla siebie samego i tak dalej, i tak dalej. Więc ci tacy ludzie są idealnym rekrutem do armii. Więc można, osoba niezwykle paranoiczna, ale po pierwsze na świecie nie ma spisków, a po drugie taka paranoja to byłaby jakiś odmęty szaleństwa, że zdecyduje z naszego byłego prezydenta i tego Dżerandola, jakoś się nazywał, hrabia, no.
Może już nie mówmy, bo to jest człowiek o daleko idących koneksjach. Człowiek, który dużo może i wiele osób, przynajmniej takich...
Tak.
I które miały okazję zetrzeć się z nim, mówią, że to jest człowiek, który wydaje się niepozorny, ale podobno jest niezwykle groźny.
Tak, zastał orła z mięsnego, a zostawił czekoladowego. To też takie nawiązanie do historycznych postaci władców polskich. Dobrze, ale wszystkie żarty na bok, przepraszam, pozwoliłem sobie, ale akurat jestem w dobrym humorze, po festiwalu obrogańskim zresztą, takim w dwóch miejscach, bardzo blisko siebie położonym. Zdjęcia załaduję na Facebooka, jak ktoś sobie lubi te zdjęcia oglądać. Mam dwa zdjęcia fantastyczne, wręcz jedna matka lekko pod wpływem trzyma malutkiego dzieciaka, proszę się nie martwić, nie krzywić, trzyma dzieciaka z takim nałożonym, taką czapką aborygeńską, takim, nie kapelusz, nie czapką, nakrycie głowy, o, to w ten sposób, ten trudno powiedzieć, czy to czapka. I ten dzieciak tak z tą za wielką czapką wygląda po prostu przekomicznie i przesłodko po prostu. Mam to zdjęcie jeszcze na aparacie nawet, nie zdążyłem zdać. Więc kilka zrobiłem naprawdę super. Natomiast wrócimy do rzeczy przykrych wojennych, nie do końca pozytywnych. Wszystkie rzeczy, o których teraz mówimy, pokazują, że wojna nie wybacza, nie jest okresem czasu, w którym można stosować zasady honorowe, mówić prawdę i przede wszystkim mówić prawdę społeczeństwu. Mówimy o społeczeństwach demokratycznych, takie jak nasze, w których opinia publiczna jest istotną siłą, z którą trzeba się liczyć, dlatego że ktoś, kto się nie liczy z tą siłą, po prostu nie zostanie wybrany w następnych wyborach, nie otrzyma reelekcji. Więc cała zasada szukania pretekstu to jest nie tylko jakieś czasy historyczne, gdzie kwestia reputacji, czy też bycie nieagresorem jest istotne wobec innych władców, ale właśnie jest kwestia postrzegania tego, co się dzieje na świecie przez ludzi takich my, żyjących w Polsce. Proszę zobaczyć, co się stało że tak powiem, z zdolnością honorową, z naszymi poglądami, ocenami moralnymi dotyczącymi Rosjan i Putina, czyli przywódcy prezydenta Rosji. W chwili, w której wybuchła, jeszcze wcześniej oczywiście też, ale zwłaszcza 24 lutego ubiegłego roku, nagle ten nasza historycznie uwarunkowana niechęć wobec Związku Sowieckiego i wobec Rosjan ogólnie dostała kolejnego jak gdyby boostera w nawiązaniu do niedawnych perypetii zdrowotnych całego świata. I proszę zobaczyć, jak co myśli, co my zaczęliśmy, jak wyglądała narracja dotycząca tego, kim jest Putin, kim są Rosjanie, co oni robią. Wszystko to wynika z tego, że my nie lubimy agresorów. I w całym naszym życiu codziennym, czyli w pracy, w szkole, gdziekolwiek. Tak samo na arenie geopolitycznej, czyli w tym, przepraszam, międzynarodowej, w tych rozgrywkach geopolitycznych, istotne jest to, żeby absolutnie nie być tym agresorem. Żeby zmusić drugą stronę też do tego, żeby ta druga strona, ten nasz przeciwnik, wykonał pierwszy krok, który jest postrzegany jako użycie siły będące aktem wojny. Coś takiego mieliśmy przecież też już w kontekście Amerykanów na początku II wojny światowej. Na początku II wojny światowej na Pacyfiku. Co robili Amerykanie? Między innymi, maksymalnie skracając rzeczy, oni wprowadzili embargo na ropę i między innymi złom żelazny, który był kupowany przez Japończyków. I Japończycy, odcięci działaniami Amerykanów, które nie są w żaden sposób ukryte, to są fakty historyczne, których nikt nie przeczy, natomiast logika tej zakulisowej gry, czy też nawet nie zakulisowej, bo wszyscy o tym wiedzą, była taka, że Japończycy mieli dwie rzeczy do wyboru. Albo rozpocząć wojnę ze Stanami Zjednoczonymi, licząc, że się ją wygra szybko, albo, i przypominam, że to jest naród samurajów, czy też naród kierowany przez samurajów, z bardzo głębokimi tradycjami zachowania honoru, zwyciężania, nie poddawania się za wszelką cenę, za żadną cenę. I Japończycy, podsumowując wątek, albo mieli możliwość zaatakować Japonię, przepraszam, Amerykę, albo po tym, jak wyczerpią się zasoby, o których właśnie zostali przez Amerykanów odcięci poprzez właśnie te embarga i sankcje, albo zwinąć całe swoje imperium, wrócić do Japonii i, nie wiem, stukać patykiem o konar drzewa, bo nic innego by nie mogli sobie zrobić. Więc naród tak dumny, decydenci geopolityczni, naród tak dumny, tak zaawansowany w swoich planach stworzenia imperium, nie miał innej możliwości tak naprawdę psychologicznej niż to, żeby zaatakować Stany Zjednoczone. Już kiedyś, bardzo dawno temu, chyba rok temu, mówiliśmy o tych tematach. Ja polecałem film Midway z 2019 roku i tam jest w niezwykle uczciwy sposób przez twórców filmu pokazane właśnie to, co przed chwilą powiedzieliśmy, że wszyscy uczestnicy tej rozgrywki o władanie Chinami, o władanie tą Azją Wschodnią, toczyli niezwykle skomplikowaną, wielowymiarową grę, której skutkiem było coś bardzo podobnego, co ma miejsce teraz w okolicach Ukrainy, Morza Czarnego i Morza Kaspijskiego. Po prostu uczestnicy rozgrywki walczą o pewne określone dobro, czyli kontrolę nad w czasie przed II wojną światową, kontrolę nad Azją Wschodnią, natomiast w naszych współczesnych czasach kontrolę nad surowcami, które są wokół Morza Kaspijskiego między innymi, ale także w morzu pod dnem Morza Czarnego wokół Krymu, gdzie odkryto bardzo duże złoża gazu około 10 lat temu. I cała ta rozgrywka doszła na dzień dzisiejszy, rok temu, do etapu, w którym strony wyczerpały, tak powiem, argumenty niewojenne, no i wojna się zaczęła.
Panie Piotrze, ale jak tak słucham tego wszystkiego, to mam niewesołe refleksje. Przede wszystkim casus belli to zaczyna się jawić jako robienie tata wariata, czyli ze społeczeństwa, czyli po prostu trzeba tak namieszać, żeby powód był, i żeby to był ich powód, i żeby oni byli agresorami. Ale co to ma wspólnego z demokracją, z dostępem społeczeństwa do informacji? No, zapewne niewiele, no, ale my tutaj nie budujemy demokracji, tylko raczej mówimy o pewnych mechanizmach, które funkcjonują. No i nie są to niestety mechanizmy, przynajmniej dla mnie, budujące, aczkolwiek rozumiem, no, że one następują, tylko tym wszystkim, którzy sobie, za przeproszeniem, gęby wycierają demokracją, jaką my jesteśmy straszliwą, fajną i demokracją taką doskonałą niemal, no to polecałbym, żeby sobie te sprawy po prostu przeanalizowali. Tak mi się wydaje po prostu, że to jakiś...
No niestety, tam nic się nie da dodać do tego, co pan powiedział. Wojna jest to paskudna sprawa i ja bym powiedział tak ogólnie. przeczytawszy no, dziesiątki książek na temat wojny, na temat budowania rozmaitych ładów światowych, współczesnych i historycznych. To wojna jest stanem, który po prostu pojawia się cyklicznie i miejmy nadzieję, że uda się jakoś nam dzięki rozwojowi technologii doprowadzić do tego, że nie będzie egzystencjalnej potrzeby walki o te zasoby, które w tej chwili posiadamy, do których mamy dostęp, czyli ropa naftowa, gaz ziemny itd., itd. No niestety wszystko wskazuje na to, że jednak te surowce będą podstawą zachwiania tego okresu prosperity i pokoju, który trwa 30 lat od czasu, kiedy Amerykanie zostali tym jednym biegunem, jednym władcą tego, znaczy hegemonem jednobiegunowego świata. Zobaczymy.
Panie Piotrze, ale ja mam taki trochę niespodziewany finał, który jeszcze nam troszeczkę audycję przedłuży. Otóż wspomniał pan dzisiaj w audycji o teoriach spiskowych, o tych, którzy lubią spiski, no to ja sobie tak pomyślałem, że w tym, co pan mówił, istnieje pewien dowód na to, że takiego zorganizowanego, wielkiego spisku to chyba jednak nie ma. Znaczy, są różne małe spiski, owszem, ale takiego wszechogarniającego, światowego i tak dalej, to chyba jednak nie ma, aczkolwiek zastrzegę się, że mogę po prostu nie sięgać odpowiednio głęboko i zatrzymałem się na pewnej powierzchni, no i dlatego tego spisku nie dostrzegam. Już mówię, o co chodzi. Wspomniał pan o tym, że Izrael tak namieszał, że wepchnął do Europy ludzi młodych.
Hipoteza, podkreślam.
Tak, tak. No,
I nie zamierzam popełnić samobójstwa.
Nie, jasne. Ale no, że tak namieszał, że wepchnął do Europy ludzi młodych. Przyjmijmy na chwilę tę hipotezę. No dobra, no ale tak naprawdę Izrael zrobił kuku Europie przez to, a tak naprawdę swojemu głównemu sojusznikowi, czyli Stanom Zjednoczonym, bo tak naprawdę Stany chyba by wolały jednak stabilniejszej Europy, którą by się nie musiały nieustannie zajmować, takiej bardziej decyzyjnej.
Nie.
No właśnie. Okej, rzecz do dyskusji, odnotowuję.
Nie, to nie do dyskusji, to nawet nie za całym szacunkiem. To nie jest kwestia nawet dyskusji, co zrobili teraz Amerykanie w ciągu ostatnich lat. I to nie w ciągu ostatniego roku, tylko podkreślam, w ciągu ostatnich lat. Prowadzili politykę dzięki rewolucji łupkowej, usunięcia z rynku europejskiego gazu od innych dostawców i ropy naftowej, ale gazu przede wszystkim, i otworzyli sobie rynek do tego, żeby ten ich własny gaz produkowany na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki był dostarczany do Europy. I to właśnie nastąpiło w ciągu ostatnich miesięcy.
No dobrze, ale czy naprawdę Europa targana zamachami, targana powiedzmy infiltracją z Bliskiego Wschodu, to jest najlepszy rynek zbytu dla amerykańskiej ropy?
Nie do końca, no wszystko ma plusy i minusy, no trudno powiedzieć. Ja nie mam danych, przepraszam, nie mam dostępu do danych dotyczących właśnie wymiany gospodarczej i plusów i minusów rozmaitych wariantów. Nie mam przede wszystkim dostępu, nikt z nas nie ma, do tego, jakie są rzeczywiste plany stron, czyli Amerykanów, Europy, Rosji, czy też krajów arabskich. Przede wszystkim mówię o Arabii Saudyjskiej, która ma bardzo dużo pieniędzy i olbrzymią ich część budżetu tak zwanego wojennego przeznacza na destabilizowanie swoich przeciwników, przede wszystkim walkę z Iranem. Nawet to jest śmieszne, Arabia Saudyjska w kwestii konfrontacji z Iranem jest de facto sojusznikiem Izraela. Dlatego, że i Izrael jest atakowany przez Iran w bardzo specyficzny sposób, to musielibyśmy zrobić oddzielną rozmowę na ten temat. I Arabia Saudyjska jest atakowana przez Iran. Przecież kiedy to było? 2 lata temu czy rok temu? Bo ten słynny atak dronów na instalacje Arabii Saudyjskiej produkujące ropę i przysyłające ropę. Kiedy to było? 2 lata temu.
Panie Piotrze, przyznam się, że prowokacja mi się udała, ale to nie jest prowokacja wobec pana, broń Boże, tylko wobec tych, którzy uważają, że spiski, te prawdziwe spiski, da się śledzić. Myślę, że nam podrzuca się różne takie tam, powiedzmy, ślady i my na podstawie tego, my, mówię, społeczności, ukuwamy sobie różnego rodzaju wizje spisków. Ja tym swoim pytaniem, tą swoją prowokacją chciałem pokazać, że jeśli spiski są, zakładam, że są, to one są tak głęboko, że marzenie o tym, że my jesteśmy w stanie dojść do tego, jak to tam się odbywa wszystko, to jest po prostu marzenie ściętej głowy.
Bardzo rzadko, jak jakiś się insider pojawi, czyli ten taki sygnalista, teraz nie podoba mi się to, już mówiłem, nie podoba mi się to, ten przykład. Insider, czyli sygnalista po polsku obecnie, to jest ktoś, kto wynosi, tak jak Snowden, wynosi z jakiejś firmy czy z instytucji dane obrazujące jakiś rodzaj patologii albo coś, co jest, tak powiem, nie do końca pozytywne w oczach opinii publicznej czy też narodu, którego instytucja jest częścią i sługą de facto. Także tak by to wyglądało. Natomiast skoro już chylimy się ku Zachodowi, że tak powiem, to ja przeczytam, bo odnalazłem, otworzyłem teraz manuskrypt tej książki Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie, która już wszystkich pocieszam, za dosłownie 10 dni będzie gotowa w formie e-booka, także wszyscy patroni na Patronite dostaną natychmiast. Natomiast książka papierowa już 2-3 tygodnie później. Podejrzewam, że 2 to szybko się teraz drukuje. Natomiast ja tu otworzyłem na eseju ambasadora Andrzeja Byrta, który zgodził się napisać tekst na temat, dlaczego nie wypowiada się teraz wojen. I przeczytam jak gdyby 2 kluczowe fragmenty z karty statutowej Organizacji Narodów Zjednoczonych i postanowienie główne. Cytuję. Po co Organizacja Narodów Zjednoczonych powstała? I cytuję. Po to, aby uchronić przyszłe pokolenia od klęski wojny. Tutaj taka przerwa, 3 kropki w nawiasie kwadratowym, czy nie wiem, jak to się mówi, może pan wie. Wycięcie po prostu. Żyć ze sobą w pokoju, jak dobrzy sąsiedzi. I znowu wycięcie. Zjednoczyć swe siły dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. To jest preambuła, podkreślam, preambuła Karty Narodów Zjednoczonych. Dalej, członkowie ONZ zobowiązali się, i tutaj cytat, utrzymywać międzynarodowy pokój i bezpieczeństwo, łagodzić lub załatwiać pokojowymi sposobami, zgodnie z zasadami sprawiedliwości i prawa międzynarodowego, spory lub sytuacje międzynarodowe, które mogą prowadzić do naruszenia pokoju. I dalej, czyli znowu ten odstęp, powstrzymają się w stosunkach międzynarodowych od groźby użycia siły lub użycia jej przeciwko integralności terytorialnej lub niezawisłości politycznej któregokolwiek państwa. To jest artykuł 2 Karty Narodów Zjednoczonych. I teraz o co chodzi? I teraz powiem taki największy spisek. To jest coś, to jest mój wniosek na podjęty na podstawie po lekturze 6 książek na temat geopolityki, między innymi Krzysztofa Wojczala, Trzecia Dekada, między innymi Petera Zeihana, Disunited Nations i 2 pozostałych, które dla mnie są podstawą formowania obrazów mentalnych. Podkreślam tylko jedną rzecz. Formowanie obrazów mentalnych to nie znaczy, że się z tymi obrazami mentalnymi zgadzam, tylko jestem w stanie odtworzyć ich linię rozumowania, ich narrację, porównać tą narrację, te rozmaite narracje z faktami, które mi są dostępne, wykryć sprzeczności, wykryć jakieś niedopięcia tych narracji i spróbować stworzyć jakiś własny obraz, pod którym mógłbym się podpisać, że takie są moje poglądy na świat. Natomiast wracając już tutaj do głównego wątku, czyli do tego, co to jest casus belli, dlaczego się nie wypowiada wojen, to tekst ambasadora Berta bardzo wszystkim polecam. Może zrobimy tak, że ja go wrzucę jako PDF dla naszych słuchaczy na tę stronę chiny.pl/telegram. Tam się pojawi taka ramka z plikami PDF do ściągnięcia. I dzisiaj, czyli 28 lutego, prawda? Czyli jutro. Dzień premiery jest jutro dla mnie, a dla Państwa jest dzisiaj, to znaczy jeżeli słuchacie nas w dzień premiery. Ja wrzucę tego PDF-a, jako zamętę oczywiście, w całości. I wyróbcie sobie własną opinię na ten temat. Moja opinia jest bardzo prosta. Wojny muszą być na dzień dzisiejszy toczone w sposób ukryty, natomiast ta rzecz, do której doszedłem do wniosku, brzmi następująco. To, że Organizacja Narodów Zjednoczonych i karta Narodów Zjednoczonych To jest deklaracja wyrzeczenia się wojny jako instrumentu rozwiązywania problemów, czyli pozyskiwania zasobów kosztem innych. Mówimy o tych kwestiach gry o sumie zerowej i gry o sumie niezerowej. Natomiast proszę zwrócić uwagę, skoro wyrzekamy się wszyscy, uczestnicy ładu globalnego, wojny, to co robimy w tym momencie? W tym momencie stabilizujemy ten system, którym rządzą Amerykanie jako hegemon, czyli ONZ można potraktować, to jest straszna teoria spiskowa, ale właśnie spisków, przypominam, na świecie nie ma, więc to nie wolno mówić, że to jest w ogóle spisek. Ale ONZ jest instrumentem Stanów Zjednoczonych służącym utrwalaniu ich globalnej dominacji. To jest taki jeden wniosek, to jest bardzo poważne, natomiast zakończę, że tak powiem, dowcipem czy nawiązaniem do klasyki polskiego kina futurologicznego, że tak się wyrażę, ponieważ z takiego punktu widzenia, który przed chwilą powiedziałem, dla Stanów Zjednoczonych ONZ jest instrumentem utrzymania ich ładu, to skoro Chiny chcą zburzyć ten ład, zakończyć globalną dominację Stanów Zjednoczonych, to Stany Zjednoczone, to Chiny mogą doprowadzić do sytuacji, w której ONZ zakończy swoje istnienie i na przykład któregoś dnia możemy otworzyć, nie wiem, czy już ktoś rozpozna film, o którym mamy na myśli, któregoś dnia możemy się obudzić, wziąć do ręki gazetę i przeczytać, że protest Chin przyczyną rozwiązania ONZ. I dzisiejszą zagadką jest, z jakiego to filmu, to jest tak łatwe, że... Ale dobra, z jakiego to filmu jest cytat i koniec, nagadałem się dzisiaj.
Pięknie, panie Piotrze, dziękuję i do usłyszenia za tydzień.
Panie Marku, jeszcze pozwolę sobie na antenie dopytać, czy odgadł pan tytuł filmu, czy po tym jak przeczytałem nagłówek z gazety, czy nie do końca?
Panie Piotrze, pan wie, że ja tak średnio mniej więcej po godzinie dociera.
Ale to przecież każdy Polak, który nazywa się Polakiem, powinien ten film znać na pamięć nawet.
Ja wiem, że ten film oglądałem, ale muszę sobie poprzewijać w głowie i to... I to jest niestety...
Przypomnij, na pewno mi się skojarzy, na pewno tak. To jest zaskoczenie, specjalnie tak zrobiłem, także ten, też bym się dał zaskoczyć.
Za uwagę dziękuję Radio Paranormalium i Book Radio. Więcej naszych audycji znajdziesz na www.paranormalium.pl oraz na www.bookradio.pl.